Tajemnice naszych czasów.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Zamach na Ojca Świętego 13 maja 1981 roku wstrząsnął ówczesnym światem. Postrzelony na oczach tłumu i kamer telewizyjnych Jan Paweł II cudem ocalał. W jego intencji modlił się cały świat. Studenci Politechniki Białostockiej już nazajutrz po zamachu sami zorganizowali publiczne plenerowe nabożeństwo na terenie Politechniki. O tych wydarzeniach będziemy dzisiaj rozmawiali. Naszym gościem jest profesor Krzysztof Sychowicz z Białostockiego Oddziału IPN. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Później wysłuchamy relacji Józefa Bardłowskiego, jednego z organizatorów przy Politechnice w 1981 roku. Wydarzenia tamtejsze do dzisiaj wzbudzają kontrowersje, przede wszystkim dlatego, że mimo złapania sprawcy napadu na Ojca Świętego, jego osądzenia, to do dzisiaj nie wiadomo, kto stał za nim, kto zorganizował zamach, bowiem co do jednego możemy mieć pewność. Ali Akça z tureckich Szarych Wilków nie zorganizował tego przedsięwzięcia samodzielnie.
Z pewnością pamiętajmy, że w wyniku też śledztwa prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej praktycznie zostało ustalone, że można byłoby to udowodnić nawet procesowo, że w przygotowaniu, przeprowadzeniu zamachu na papieża Jana Pawła II uczestniczyli funkcjonariusze wywiadu bułgarskiego, a do tego celu zostały wykorzystane osoby z tureckiego świata przestępczego. Tak więc ta opinia prokuratorów z Katowic jest, myślę, i aktualna, i pokazująca nam prawdziwe oblicze tego zamachu, jak też te bardzo silne powiązania i to, o czym pan wspomniał, niejasności związane z rolą, jaką odgrywał Ali Akça 13 maja.
To było starcie dwóch światów, który dzieliła żelazna kurtyna. Mimo że Watykan nie miał i nie ma czołgów, armii, to jednak Ojciec Święty Jan Paweł II wstrząsnął podstawami ówczesnego układu mocarstw, co spowodowało, że był na celowniku służb państw zza żelaznej kurtyny.
Tak, sama osoba Jana Pawła II wywołała chyba dwukrotnie szok, jeżeli chodzi o stronę tego bloku komunistycznego. Po pierwsze sam jego wybór, co było w ogóle nie do pomyślenia i wstrząsnęło komunistami w Polsce, ale też odbiło się z pewnością również echem w Moskwie. Polak z kraju komunistycznego stojący na czele Kościoła rzymskokatolickiego, instytucji zwalczającej przecież ateizm i z pewnością nie popierającej rozwoju ateizmu. No i druga rzecz to że właśnie w tym okresie do 1981 roku Jan Paweł II zyskał olbrzymią popularność. Stał się postacią bardzo rozpoznawalną na świecie. Odszedł od tej roli papieża, jaka była dotychczas, tak? Czyli właściwie byśmy powiedzieli takiego zakładnika Watykanu. Wyszedł na zewnątrz, stał się orędownikiem porozumienia i dialogu między wszystkimi wyznaniami. I tutaj nagle stał się jedną, oprócz tego, że był głową Kościoła, to stał się jeszcze jednym z najbardziej rozpoznawalnych, można śmiało powiedzieć, polityków, osób mających wpływ na kształtowanie się pewnej sytuacji politycznej tego okresu.
Bardzo wzmacniał te wszystkie tendencje niepodległościowe, tendencje wolnościowe i to powodowało, że nie był popularny wśród polityków zza wschodniej kurtyny.
Oczywiście, w każdym systemie totalitarnym, jak mówię, jeżeli ktoś zaczyna mówić o wolności, równości, prawach człowieka, nie wyrażaniu zgody na ograniczanie tych uprawnień i ludzkich, i boskich, które przypisane są człowiekowi, więc z pewnością takie zachowanie musiało wywołać również kontrakcję.
Powrócę tutaj do tej sytuacji, która wydarzyła się 13 maja 1981 roku, bo trzeba sobie wyobrazić ten ogromny plac przed Bazyliką Świętego Piotra, mnóstwo ludzi i stąd cały czas wracam do tej sugestii, że ten zamach nie mógł być samodzielnie przez jednego człowieka zorganizowany. Rozpoznanie terenu, zgromadzenie broni, znalezienie miejsca, z którego można by było zaatakować Ojca Świętego, licząc na jakiekolwiek powodzenie, to wymaga sporych nakładów sił i środków.
Oczywiście i dorzućmy do tego jeszcze fałszywe dokumenty, dostanie się na tereny i Włoch, i Watykanu.
Bo mówimy o człowieku, który był notowany już i w Turcji, i w wolnym świecie jako człowiek zaangażowany w terroryzm.
Był już po prostu rozpoznawalny jako terrorysta. Tak więc tutaj nie jest to osoba nienotowana, osoba nieznana policji i służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa. Tak więc jego przybycie w ogóle, prawda, tak jak tutaj wspomniałem, do Włoch i cały ten proces organizacyjny pokazuje nam, jak praktycznie dużo pracy logistycznej trzeba było włożyć w to, aby w tym momencie mógł on się pojawić na placu Świętego Piotra.
Za chwilę posłuchamy relacji, którą przygotowała Agnieszka Czarkowska z nabożeństwa, które zorganizowano na terenie Politechniki Białostockiej w 1981 roku.
Józef Bardłowski, byłem studentem trzeciego roku Politechniki Białostockiej Wydziału Mechanicznego. Tu się nic nie zmieniło. Drzewa tylko urosły, bo ich nie było. 37 lat temu.
W tej chwili to jest wejście do klubu studenckiego, a wtedy też był klub studencki?
Nie, wtedy to była stołówka.
Przyszedł ten dzień, 13 maja 1981 roku, jak pan odebrał informację o zamachu na Jana Pawła II?
Tak jak myślę 90% Polaków, ze smutkiem i z żalem, że akurat na niego wydano wyrok. Każdy zastanawia się, jak można w tym momencie pomóc. Dla Ojca Świętego to przede wszystkim, nie jesteśmy lekarzami, nie jesteśmy znawcami. Jedyne, co nam przyszło do głowy, to modlitwa. Ja należałem do duszpasterstwa akademickiego. Działały prężnie, że my byliśmy zaangażowani, wie pani, jakby w tworzenie tego duszpasterstwa od strony studentów, bo mieliśmy swoich duszpasterzy akademickich, którzy nas prowadzili. Przez to zaangażowanie nam było o wiele łatwiej skontaktować się z duszpasterzami i myśleć o odprawieniu mszy świętej. Było posiedzenie samorządu studenckiego, bo od tego się to zaczęło, nie? To jednogłośnie decyzja została podjęta, że organizujemy mszę świętą. Na pewno było 13 wieczorem.
Tego samego dnia,
tak jest. A reszta to już należała do nas, zorganizowanie tego, nie? Ale samorząd studencki, na którym czele stał wtedy Jerzy Szmurło, nie? On był takim energicznym. Zresztą to były namiastka wolności w 80 roku i 81, nie? Czuło się ten powiew wolności, i dlatego ten samorząd studencki wyjątkowo wybrany bez jakiegokolwiek narzucania, nie? Czyli ich decyzja, potem wystawienie pisma na drugi dzień rano na sekretariat o zgodę rektora. Rektorem wtedy był pan profesor Niebrzydowski. No i wie pani, nie było komórek, nie było informacji. W zasadzie rektorat szukał Jerzego Szmurły o wyjaśnienie, o co chodzi. Ale zanim znalazł, to już było po odprawieniu mszy świętej. Msza była 14 maja o godzinie 17. Czyli praktycznie zorganizowaliśmy to w ciągu 24 godzin. Wtedy już pasterstwo jeszcze był zaangażowany Bogdan Szmurło, brat młodszy Jerzego Szmurły. On też należał do duszpasterstwa, a przede wszystkim to pięknie śpiewał w scholie akademickiej, nie? Pani miał przepiękny głos. Moja osoba była tam do przygrywania, nie? Zorganizowanie techniczne, czyli ustawienie ołtarza.
Wszystko było tutaj, przy tym wejściu.
Wyłożenie dywanami, postawienie brzozowego krzyża, który chcieliśmy, żeby został. Ale wie pani, już na drugi dzień krzyża nie było. Powiadomienie przede wszystkim to okolicznych mieszkańców ulicy Zwierzynieckiej, bo oni dopisali tutaj naprawdę, frekwencja była bardzo wysoka, już nie mówiąc o studentach.
Jak pan myśli, ile było osób?
Myślę, że to trzeba liczyć w tysiącach, bo w setkach to jest na pewno za mało. Bo tutaj dookoła cały plac i tam w głębi Tam między akademikami tych drzew nie było jeszcze. To wszystko było zajęte przez młodzież. To wyjątkowy był czas. Wie pani, czterech duszpasterzy odprawiało mszę świętą. Przy kościele świętego Rocha to był ksiądz Jerzy Gisztarowicz, już świętej pamięci, i ksiądz Stanisław Szczepura, aktualnie emeryt. Natomiast przy kościele Farnym ksiądz Alfred Ignatowicz, też już świętej pamięci, i ksiądz Stanisław Chodun, aktualnie dyrektor Domu Księży Emerytów.
Nie było żadnych konsekwencji. Wspomniał pan o tym, że złożyliście pismo do rektora, ale właściwie nie czekaliście na formalną zgodę. Poszło pismo i tyle. Potem były jakieś nieprzyjemności?
Raczej nie było i wie pani, cała administracja tutaj miasteczka akademickiego to była przychylna tej inicjatywie. Wszyscy kierownicy, wszystkie samorządy domów studenckich, nikt nie powiedział, że nie, absolutnie. Natomiast myśmy szukali tego krzyża, który zginął, nie? Po prostu zniknął, no, z biało-czerwoną szarfą. Jedynym takim miejscem oporu i takiej wolności, którą można było poczuć, to w tych czasach był Kościół. Nie było innych organizacji, nie było innych zrzeszeń. W Kościele dopiero czuliśmy się wolni, czy podczas sprawowania różnych uroczystości, wie pani, rocznicowych 3 maja, czy 11 listopada, to poza Kościołem nie było miejsca. Potem nawet przemarsze na cmentarz, czy złożenie kwiatów, czy odczytanie poezji, to wszystko wiązało się z inwigilacją. No, tam już wolni nie byliśmy.
A pan osobiście potem w stanie wojennym jakoś odczuł te swoje zaangażowanie?
No ja tylko miałem zakaz, wie pani, nie byłem internowany, ale zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, nie? Ze względu, że ja zajmowałem się jeszcze fotografią i miałem bardzo dużo zdjęć ze strajków różnego rodzaju. No niestety te wszystkie zdjęcia zostały skonfiskowane, nie? Część udało się przechować, między innymi te zdjęcia z tej mszy świętej to się udało przechować, bo one były już wywołane, poukładane w taki magazynek do wyświetlania. Natomiast większość negatywów to niestety, no. To jest też praktycznie to same zdjęcie, nie? Tylko, no ja tutaj siedzący, ale mnie to praktycznie nie widać, nie? No, ale ich za to widać. No a tamte pozostałe to raczej chyba pani ma.
To te ogólne, tak?
Tak. Widzi pani, jeszcze nie było wydziału budownictwa, nie było wydziału elektrycznego. To wszystko było w budowie. O, to też jest z innej perspektywy, nie? Z akademika, z góry.
O, i tu portret Jana
Pawła II. I tutaj Jana Pawła II, plus jeszcze, wie pani, mieszkańcy przynieśli kwiaty. Wszystko zostało udekorowane. Wszyscy stanęli na wysokości zadania.
Wspominał Józef Bardłowski, jeden z organizatorów mszy świętej w intencji powrotu do zdrowia, postrzelonego w zamachu papieża w 1981 roku. To było nagranie przygotowane przez Agnieszkę Czarkowską. W studiu, przypomnę, profesor Krzysztof Sychowicz z białostockiego IPN-u. Ta msza, nie w kościele, na otwartym terenie, to też był właśnie widomy znak zmian, jakie zachodziły, czy zaszły za żelazną kurtyną pod wpływem Ojca Świętego.
Nie tylko zmian, które zaszły pod wpływem Jana Pawła II, ale przede wszystkim pamiętajmy, że akurat msze odprawiane poza terenem kościoła, tak to będzie też ten aspekt solidarności, która
tutaj się rozwinęła. To wszystko jedno z drugim się połączyło.
To wszystko tak bardzo dobrze ze sobą współgrało. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden element. Zamach na Jana Pawła II jest szokiem. To jest olbrzymie zaskoczenie dla wszystkich Polaków i właściwie obok tego szoku wywołał on także oburzenie. Dlatego też te spontaniczne zachowania ludzi były czymś, co nie wywoływało kontrakcji ówczesnych władz komunistycznych.
No właśnie, by tu uprzedza pan trochę pytanie. Czy tego rodzaju wydarzeń było więcej w regionie? Czy władze i ubecja miały jakieś wytyczne, jak ustosunkowywać się do tego rodzaju wydarzeń?
Wszystkie tego typu wydarzenia było i więcej. Pamiętajmy, że do czuwania i do wspólnej modlitwy Polaków wzywali praktycznie wszyscy biskupi. Sam kardynał Franciszek Macharski, kiedy dowiedział się o zamachu, następnego dnia już w wywiadzie dla Polskiego Radia podkreślał to, że był poruszony tą postawą taką jedności, która zapanowała wśród Polaków, która zjednoczyła właściwie Polaków w tym momencie.
Nabożeństwa w kościele to było coś bardzo zrozumiałe.
Ale pamiętajmy też nieoczekiwane i pozaplanowe.
To tak, ale właśnie organizowane tak jak na terenie Politechniki, w plenerze. Ludzie się... Czy było tego rodzaju wydarzeń więcej? Och,
tutaj to już raczej będzie to mniejsza ilość takich zdarzeń. Więc to, co tutaj zostało w tym reportażu przedstawione, jest to na pewno...
Pewien unikat, tak.
Zresztą odnotowany przez aparat bezpieczeństwa. Informacje o tym znalazły się w charakterystyce kontrwywiadowczej województwa białostockiego, gdzie opisano właśnie to wydarzenie w sposób o wiele krótszy niż tutaj, ale podkreślano przede wszystkim to, że nie było, jak to zawsze stwierdzano, negatywnych wystąpień politycznych i było to, całe nabożeństwo miało charakter religijny. Szerzej opisał to też w swoim wspomnieniu ksiądz Alfred Ignatowicz, który wskazywał właśnie na ten duchowy aspekt tego nabożeństwa. Piękne pieśni, olbrzymi udział młodzieży, nastrój, który podniosły ten, który towarzyszył temu niecodziennemu miejscu, tak, i niecodziennemu, tragicznemu wydarzeniu, które spowodowało to spotkanie.
Także jak sygnalizował pan, tych nabożeństw w intencji powrotu do zdrowia papieża Jana Pawła II było mnóstwo. Codziennie, praktycznie przez całą dobę się odbywały w kościołach.
Tak, i pamiętajmy, to się wiązało też z czuwaniem, czyli z ciągłym przebywaniem wiernych w kościołach.
No tak, bo od momentu zamachu nie byliśmy pewni, jak potoczą się losy papieża.
Tak, praktycznie do 10 dni, po 10 dniach dopiero zapadła, jak podano pierwszą taką oficjalną informację, że życiu Jana Pawła II nie zagraża niebezpieczeństwo, więc tutaj to napięcie było bardzo duże, tym bardziej, że zresztą tak jak zawsze, no Polacy nie wierzyli w przypadki i już wówczas też zaczęto doszukiwać tego drugiego dna w tym zamachu i inspiratorów. Pamiętajmy, to jest też ten okres rywalizacji, tak jak tutaj na początku pan wspomniał, wschód-zachód i tutaj obie strony, pamiętajmy, się w to bardzo mocno włączyły, tak? I wywiady zachodnie, które chciały wykazać to udział, przynajmniej inspiracji.
Potwierdzić ten ślad bałkański,
moskiewski nawet bardzo mocno w pierwszym tym takim momencie. No i oczywiście te służby krajów komunistycznych, które za wszelką cenę usiłowały wykazać, że Alia Aksza działał sam i właściwie nic go nie łączy z państwami bloku wschodniego. Tak więc sam zamach pociągnął za sobą także szereg innych dodatkowych towarzyszących mu wydarzeń.
No właśnie, tych wydarzeń było, że tak powiem, po raz pierwszy odnotowywanych bardzo dużo. Po pierwsze, że zamach odbył się na placu Świętego Piotra. Po drugie, że papież trafił do szpitala. To było niespotykane. A potem papież, po już momencie, kiedy ozdrowiał, kiedy się potoczyły już całe losy procesowe, skazano Alego Aksze, odwiedził zamachowca w więzieniu. To też było wydarzenie niesamowite.
To jest szereg zdarzeń niespotykanych, tak, nie mających miejsca wcześniej w historii, bo w ogóle podniesienie ręki na papieża, jedno z największych przestępstw świętokradztwa, jakiego można by się tutaj dopuścić. Próba też wykazania, tak, bo to pamiętajmy, Alia Aksza, tak, związany z Turcją, więc też ewentualnie konflikt religijny, ale tak na dobrą sprawę ten pierwszy, jednocześnie pamiętajmy, jest tutaj bardzo szeroki odzew na świecie, który wywołał ten zamach. Z poparciem dla papieża, z wezwaniem ze strony wszystkich praktycznie wyznań do wiernych z prośbą o modlitwę za Jana Pawła II i jednocześnie oświadczenie potępiające zamachowców, tych, którzy którzy byli odpowiedzialni za ten zamach. Tak więc tu jest cały ciąg takich po prostu publicznych, właściwie ta sprawa jest sprawą toczącą się publicznie. To ona nie zamknęła się tylko i wyłącznie w granicach Watykanu czy państwa włoskiego, ale tą sprawą żył cały świat. I to też rola mediów, prawda, pamiętajmy, odgrywających coraz większe role, które doprowadziły do tego, że...
Te zmiany medialne, no, i papież Jan Paweł II jednak wprowadził, zaistniał w mediach, bo przypomnijmy te wszystkie wydarzenia wcześniejsze. Niedawno widziałem zdjęcia z pogrzebu Aldo Moro, w których uczestniczył papież Paweł VI. Jeszcze był wniesiony do Bazyliki Laterańskiej na tronie papieskim, a potem po zmianach wprowadzonych przez Jana Pawła I, coś niewyobrażalnego w sytuacji Jana Pawła II. Stąd później to wielkie zainteresowanie mediów tymi wszystkimi wydarzeniami i pontyfikatem Jana Pawła II.
I tutaj stąd też to wyjście, tak, z przebaczeniem do zamachowca, tego, który o mały włos go nie zabił, a na pewno pozbawił zdrowia, prawda, jeżeli chodzi o następne lata posługi przez Jana Pawła II, co wyraźnie odbiło się właśnie na jego działalności też, to są bardzo charakterystyczne takie elementy. No i oczywiście też to zastanawianie się wszystkich, którzy widzieli te migawki, tak, z rozmowy
papieża
z Aliakczo, tak, co on mu powiedział, prawda? Co tak naprawdę papież dowiedział się na temat zamachu, którego był ofiarą.
Czy Aniakta powiedział, kto był zleceniodawcą?
No właśnie, możemy się tutaj domyślać, możemy się zastanawiać, natomiast...
To jest ta jedna z wielkich tajemnic XX wieku.
Jedna z wielkich tajemnic, ale też jest jednocześnie adnotacja, tak, będąca elementem rozmowy też Jana Pawła II, bodajże z kardynałem Dziwiszem, gdzie rozmawiając na temat zamachu, wspominał on, charakteryzował on Aliakcza jako zabójcę, prawda? Zabójcę, a nie osobę, która organizuje zamach.
Czyli jako wykonawcę.
Jako wykonawcę, tak. Osobę, która jest zawodowym mordercą i jedyne, co potrafi, to sprawnie zabijać, a w takim wypadku brakowałoby tutaj tego, kto wykonał to pracę umysłowo, logistyczną.
Inspiracyjne. Dziękuję bardzo. Dziś mówiliśmy w programie o zamachu na papieża Polaka i o mszach organizowanych w regionie w intencji powrotu do zdrowia Ojca Świętego. Naszym gościem był profesor Krzysztof Sychowicz z białostockiego IPN-u. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.